Witamy Państwa gorąco w drugim w nowym roku odcinku Autokultury. Gość szczególny przed nami, Andrzej Zengteler.
Dzień dobry.
Powinienem powiedzieć, że człowiek z branży motoryzacyjnej to przede wszystkim dla nas dzisiaj, ale także zapalony sportowiec.
Na stare lata postanowiłem uprawiać biegi długodystansowe i triatlon, bowiem z wiekiem spada szybkość, wzrasta wytrzymałość, więc dłuższe dystanse i na razie się to jakoś udaje.
Czyli daje się godzić ogień z wodą, nie zawsze konie mechaniczne i ta wygoda podróżowania na czterech kołach musi być w opozycji do aktywności.
Nie zawsze. Bardzo dużą przyjemność daje również przebiegnięcie 42 kilometrów, a nie przejechanie tego samochodem.
Niesamowite, ja zawsze podziwiam wszystkich i młodszych, a szczególnie starszych, którzy rzeczywiście w maratonach biegają.
Ale Ewelina, to jest dla nas bardzo dobra wiadomość, że to z wiekiem zwiększa się wytrzymałość.
A tak,
więc
bardzo
ja
dobrze
czekam
na
ten czas, kiedy ta wytrzymałość się po prostu zwiększy.
Tego się trzymamy w 2020.
A na razie trzeba trzymać kciuki, żebyśmy we trójkę byli w stanie te 42 kilometry w sumie przebiec.
W sumie, dokładnie. I żeby karetka nie musiała nas z trasy ściągać.
Wszystko kwestia treningu.
A no właśnie. My pomyśleliśmy, że początek roku jest dobrym pretekstem do tego, żeby porozmawiać o tym, co się w 2019, już zapominamy o tej liczbie, wydarzyło i o tym, co w 2020 nas czeka. Zapytam tak ogólnie, panie Andrzeju, to był ciekawy rok w motoryzacji czy nuda?
No ani ciekawy, ani nuda, natomiast zapowiadał następny rok dość ciekawy, ponieważ no, wiadomo było, że zwiększa się już teraz liczba samochodów elektrycznych, hybrydowych, a pewnie i niedługo silników, które mają silniki napędzające na wodór. No i to się powoli zaczyna stawać faktem. Już miękkie hybrydy stają się dosyć powszechne, a to wszystko spowodowane przez nową normę emisji CO2, która musi być spełniana, bo jak nie, to tam płaci się kary, a nikt kar płacić nie chce.
Wyjaśnijmy, czym są miękkie hybrydy.
Miękka hybryda to jest układ składający się z alternatora, rozrusznika i akumulatora litowo-jonowego, który wspiera silnik spalinowy przy ruszaniu, przyspieszaniu i jeździe pod górę. Natomiast nie ma czegoś takiego, że samochód jest napędzany tylko silnikiem elektrycznym. Cały czas pracuje silnik spalinowy.
To my chyba poprosimy na przykładach, tak obrazkowo, gdyby pan mógł opowiedzieć, jakie marki samochodów mają taką miękką hybrydę, bo ja nie mam pojęcia, o czym my przed chwilą rozmawialiśmy.
No na przykład taką miękką hybrydę ma Suzuki, taką miękką hybrydę ma Volkswagen.
Mazdy też mają.
Ale ważne, tak, że pod górę podjedzie, to się liczy.
Dzięki temu nieco oszczędza paliwo.
A właśnie, odciąża silnik, mówiąc krótko. Tak. Jest kilka tych modeli, jak nie kilkanaście, które pożegnaliśmy w 2019 roku. Różnie, też z powodu nieenergooszczędności, bo jeżeli pod tym kątem Chevrolet Camaro i Corvetta na przykład, prawda? No, no tak. W Stanach może jeszcze jako tako, ale na naszym rynku już nie dają rady z emisjami spalin. Jakie modele panu najbardziej żal było pożegnać?
Trudno powiedzieć, bo najbardziej żal to takich modeli, które na przykład się dosyć dobrze sprzedawały, a teraz nagle z tego powodu jest problem. Na przykład bardzo dobrze się sprzedał Suzuki Jimny, na którego trzeba było czekać 2 lata, a w tej chwili sprzedaż jest wstrzymana, bo jego silnik nie będzie spełniał tej emisji. No to tego mi jest najbardziej żal i myślę, że nie tylko mnie.
No ale Ford C-Max, fajne rodzinne auto, taki S-Max, tylko mniejszy. Ford kończy produkcję. Kia Optima, też, czyli tak, klasa średnia od Kia. Wydaje się, że flotowo ona się pojawiała, już też jej nie zobaczymy przynajmniej na polskim rynku. Fiat 124 Spider to jest bliźniak tej takiej sportowej Mazdy MX-5. Też koniec.
Mi się wydaje, że życie nie znosi próżni. W to miejsce koncerny wprowadzą jakieś inne modele, które będą tak samo przydatne jak na przykład te duże Fordy C-Max i S-Max, a mimo to będą spełniały normy emisji CO2.
Ale nie wierzę, że nie powie pan, że szkoda Volkswagena Beetle'a. Historia tak na dobrą sprawę od 30
lat. No, Volkswagena Beetle'a to rzeczywiście szkoda. Zwłaszcza, że przed paroma laty miałem możliwość jeżdżenia takim. Nie był to mój samochód, ale był mi użyczany. Ja pamiętam z dawnych czasów, jak jeszcze kultowym był taki normalny, zwykły garbus, za którym się oglądano w latach 60., bo to był wtedy taki kultowy samochód. Potem ten się, Garbus się skończył, zaczął się właśnie Beetle. Ale Beetle nie osiągnął już takiego sukcesu jak jego protoplasta, jak Garbus.
Zbyt nowoczesny, podejrzewam, był, a jednak ten Beetle starodawny z lat 60. bardzo dobrze się kojarzył. No i oczywiście między innymi też ze wspaniałym zespołem z Liverpoolu. Wracamy już za moment do tej rozmowy.
Andrzej Zęgteler, dzisiejszym gościem autokultury na antenie Radia Gdańsk, to nasz przewodnik po świecie motoryzacji. Mówiliśmy o modelach, które chyba bezpowrotnie pożegnaliśmy w 2019 roku. To powiedzmy o tym w takim razie, jakie auta w nowe bądź w nowej odsłonie w 2020 roku się pojawią. Dziewczyny, oddaję wam głos.
Jedną z takich najbardziej marek, które odniosły sukces, wydaje mi się, że jest Dacia, no bo to jest taki samochód właściwie dla każdego i każdy tam znajdzie coś dla siebie i w tym roku pojawi się nowa Dacia Sandero, trochę większa, będzie więcej tej przestrzeni bagażowej, będzie więcej miejsca dla pasażera, no i będzie odrobinę droższe, ale dalej to nie są jakieś bardzo duże pieniądze.
Jak to jest, panie Andrzeju, z tymi autami budżetowymi? Polacy już się nauczyli jeździć, że to, że tanie, to nie znaczy, że siara i że złe?
To, że tanie, to wcale nie znaczy, że złe. Ja uważam, że dzisiaj takich samochodów, które zdecydowanie są awaryjne albo mają słabe osiągi, no adekwatnie do ceny, no to właściwie wersje wyposażenia decydują. Nie jest specjalnie bogate wyposażenie, auto jest tanie, najważniejsze, żeby mało paliło. I takie samochody się w znakomitej większości sprzedają tam, gdzie ja mam przyjemność pracować, czyli niespecjalnie drogie, a takich właśnie mówię, które mało palą i się nie psują.
Ewelina, co byś wybrała?
Cóż, ja czekam bardzo na najnowszy film z Jamesem Bondem i to skojarzyło mi się rzeczywiście z samochodem, którego używa ten superbohater. Aston Martin wypuści pierwszego suba w swojej karierze. No i właśnie cena już jest mniej więcej. Około 1 000 000 złotych będzie kosztować ten samochód, ale spoglądam na niego i jest bardzo futurystyczny i cudowny.
Szkoda, że państwo nie widzą miny naszego gościa.
Pomarzyć zawsze warto, drodzy państwo.
Nie, no jeszcze mógłby kosztować 1,5 miliona i podejrzewam, że i też ktoś, kto by go chciał mieć, to by go kupił, więc może 1 000 000 złotych nie jest aż taką wygórowaną ceną.
Może o cenach powinniśmy zrobić kiedyś i inny program.
O tych takich rekordowych.
1 000 000 złotych jest już dla mnie absolutnie abstrakcyjną ceną i nawet nie robi na mnie takiego wielkiego wrażenia, jak na przykład czasami jesteśmy w stanie zapłacić 200, 250 i więcej tysięcy. To jest taka, powiedzmy, bardziej realna cena, która bardziej przemawia do takiego zwykłego człowieka.
No bo jeszcze bywa w miarę realna. No 1 000 000 złotych za samochód, no to trzeba już bardzo chcieć taki samochód mieć.
To już jest ten James Bond.
Tak, i jak bardzo cena bazowa odbiega od tej ostatniej, prawda? Jak zaczniemy wgłębiać się w to wyposażenie
i dobierać
tak dalej,
to, co
tak
nam najbardziej odpowiada.
To jeszcze by się te 1,5 pewnie uzbierało w przypadku Astona Martina.
Mówimy żonie, od jakiej kwoty zaczyna się cennik, a czym wyjeżdżamy i po jakim czasie, to insza inszość. To ja na przykład wskazałbym Toyotę Mirai, która mam wrażenie się nie pojawiała do tej pory na polskim rynku. To jest auto z ogniwem paliwowym, czyli na wodór, mówiąc krótko. To auto, gdyby było zarejestrowane w tym roku, już wyjechałoby na tablicach rejestracyjnych z zielonym tłem. Takie auta dla aut elektrycznych, w pełni elektrycznych i wodorowych. Takie tablice dla aut elektrycznych i wodorowych są w polskim prawie zarezerwowane.
No, samochód, który jest napędzany takim ogniwem, ma tę zaletę, że nic nie spala. Para wodna i koniec.
Jedną ma wadę, panie Andrzeju. Nie jest tani.
No tak.
I nie ma
no.
Gdzie tankować jeszcze za bardzo.
To też może
Lotos
być
nad tym pracuje,
tak
wiem.
Gdzieś trzeba zatankować.
A panie Andrzeju, gdyby miał pan wskazać 3, powiedzmy, maksymalnie 5 takich premier z tego już roku 20, na co na pewno warto zwrócić uwagę?
Nie umiem powiedzieć na ten temat. Jest ich tyle, że wszystkie będą godne tego, żeby się nimi zainteresować. W marce Suzuki będzie pełna hybryda na przykład, czego nie było do tej pory.
Fiat 500 też wyjdzie nowy, to jest 500e i on będzie w wersji tylko elektrycznej. To jest chyba takie pokłosie tych zmian, które dotyczą tej emisji dwutlenku węgla, że te małe samochody, no to już nie będzie takich małych, tanich samochodów, większość będzie rzeczywiście w wersji tej elektrycznej.
Każda marka dzisiaj w zasadzie proponuje elektryki, bo bo bez tego ani rusz, to ja tylko dodam. Honda Jazz.
Corsa jest elektryczna.
Także hybrydowa, dokładnie. Mazda 6, klasa premium, nam rośnie już. Równorzędny konkurent Volvo. Mazda tego nie ukrywa cenowo, zresztą też tak to wygląda. Peugeot 308, kontynuator tej takiej nowatorskiej, mustangowej linii Peugeota 508. Jak pan kojarzy, to już naprawdę rasowe auto. Toyota Yaris, Octavia, Kodiak, to jeśli chodzi o Skody. No będzie się działo i trzeba będzie wypatrywać na ulicach tych wszystkich nowości. Do zmian, do tego, co w 2020 roku będzie nas czekało, do prognoz na ten rok, który już trwa, wrócimy za kilka minut.
Ostatnia część naszego dzisiejszego spotkania w autokulturze i zmiany w prawie, które już stały się faktem. Korytarz życia, który musimy tworzyć my wszyscy jako kierowcy i jazda na zamek obowiązkowa. No cóż, różnie bywa z tym. Niejeden kierowca mi już pogroził, że się wpycham niestety z tego pasa, który
kończy się
który
właśnie.
Kończy się właśnie.
Się
tak, tak, tak.
No to są akurat przepisy, które są tak oczywiste, że jakby próba jakiegokolwiek zastanawiania się, czy to jest potrzebne, jest absolutnie bez sensu. Musi być i koniec. Zwłaszcza ten korytarz życia, bo to wjeżdżanie na suwak, no to tam, zanim to było jeszcze sankcjonowane prawnie, no to już gdzieniegdzie czasami zdarzali się tacy, którzy jednak wpuścili kogoś z prawej, czy tam
mili
z lewej strony.
Tak.
Bez tego prikazu. No dzisiaj już trzeba to robić, ale to się bierze stąd, że natężenie ruchu tak wzrosło w ostatnich latach, że no, jeżeli nie będziemy ze sobą jako kierowcy współpracować, to nic z tego nie będzie. Jazda na właśnie suwak to jest współpraca. No, jeden puszcza drugiego i to dosyć oczywiste, przynajmniej dla mnie. No.
Bardzo mnie intryguje ta kwestia taka psychologiczna. Z czego wynika to, że my tak ludzi nie chcemy wpuszczać jednak?
No, mnie się wydaje, że to się bierze stąd, że to jest tak, ja chcę być pierwszy. Nie wiem dlaczego. No.
A potem i tak się wszyscy spotykamy na czerwonym.
Tak jest i wszyscy potem stoją, ale nie, bo ja pojadę, bo ten ktoś, kogo ja przepuszczę, to może się będzie wlókł, może się będzie zastanawiał, może nie będzie wiedział, czy w prawo, czy w lewo i uniemożliwi mnie jazdę szybszą. Jakby to miało jakiekolwiek znaczenie, per saldo nie mam, to tak jak pani powiedziała, na światłach wszyscy stoją, no.
Poza tym jest przecież też taka opinia często, że to ja jeździć potrafię. Wszyscy dookoła niestety nie.
Inna sprawa, że polskie drogi trochę determinują taką wolę walki o przetrwanie, tę chęć zwyciężenia, odebrania tego, co ktoś mógłby nam zabrać, gdyby rzeczywiście te trzy miejsca do przodu miały znaczenie. No i są pomysły, aby, żeby to bezpieczeństwo zwiększać, wprowadzać także kolejne restrykcje, jak na przykład to, że tak jak dzisiaj za jazdę powyżej 50 na godzinę w obszarze zabudowanym zabierane jest prawo jazdy na 3 miesiące, aby to samo działo się w przypadku przekroczeń poza terenem zabudowanym i tak dalej, i tak dalej. Tędy droga?
No, mnie się wydaje, że zdecydowanie tak, dlatego że ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia. Mnie się zdarzało kiedyś na autostradzie jechać zgodnie z przepisami 140 na godzinę, wyprzedzają mnie dostawcze samochody. To już miało miejsce. To mówię o autostradzie, gdzie jeszcze to przekroczenie o te 50 na godzinę, no to już powoduje bardzo wielkie prędkości, bo tu trzeba jechać już 200 na godzinę. Jak ktoś nie jechał 200 na godzinę, to nie wie, jak wtedy szybko się skraca droga i zwęża. To nie wszyscy jeździli. A to ja mówię o autostradzie, a obszary niezabudowane to nie tylko autostrady, to również drogi lokalne, na których rozpędzenie się poza tą dopuszczalną prędkość, no to czasami właśnie takie horrory oglądamy. Co to się stało, że ktoś nie dostosował prędkości do warunków, to się tak ładnie nazywa, a po prostu mówiąc ludzkim językiem, no jechał o tyle za szybko, że nie potrafił zapanować nad samochodem. I potem są czołowe zderzenia z samochodami jadącymi przepisowo, a ofiary niczemu, że tak powiem, nie mające nic do zrobienia, nie ma jak się obronić przed takim czymś.
Zgadza się, tragedii na drogach jest całe mnóstwo. No, najwięcej podróżnych ginie właśnie na drogach. Najniebezpieczniejszy środek transportu samochód, ale o tym dziś nie będziemy rozmawiać. Uczulamy państwa, proszę o tym pamiętać. Korytarz życia tworzymy. I to jest tutaj taka ciekawa, prosta zasada właściwie trzech pierwszych palców. Zasada prawej ręki. Kciuk idzie w lewo, a palec w wskazujący i środkowy na prawo. I na trzypasmowej drodze właśnie w ten sposób tworzymy korytarz życia. Bardzo prosta zasada, której musimy się trzymać. No i jazda na zamek, uprzejmości, nigdy za wiele.
Ostatnia rzecz, jeśli pan pozwoli, bardzo mało mamy czasu, ale muszę o to zapytać. Te przepisy, o które zasygnalizowała Magda wcześniej, czyli nowe obowiązki obostrzenia dla producentów aut odnośnie do emisji dwutlenku węgla, kary, które pewnie muszą płacić ci, którzy mają za mało aut elektrycznych w swojej gamie, za co też zapłacą ci końcowi odbiorcy, czyli my, klienci, wyraźnie drożeją auta. Mówi się, że nawet 15% miały zdrożeć od tego roku.
No więc na pewno drożeją. Czy wyraźnie? Ja znam takie przypadki, że drożeją 10%. No to już jest dużo. A już w firmie, w której pracuję, czasami spotykam się z klientami, którzy podają znacznie większe podwyżki cen samochodów i mówi się, że to nie ma innego wyjścia, bo kary, które ewentualnie producenci by musieli płacić za niedostosowanie się do emisji CO2, no to wiadomo, że zostaną, są przenoszone na klientów. Stąd te ceny rosną.
Czy w związku z powyższym również aut używanych?
Ceny aut używanych nie wzrosną, bo wtedy będzie taki układ, że samochód używany, który nie będzie spełniał tej normy emisji CO2, ja myślę, że zostanie w tej samej cenie, bo dlaczego miałby zdrożeć?
No bo myślałem, że skoro rynek pierwotny droższy, to i używany troszkę pójdzie w górę, ale skoro pan tak
może,
mówi, to...
ale ja bym nie był o tym przekonany.
Czas podziękować za krótkie, ale bardzo ciekawe spotkanie. Andrzej Zęgteler, wielkie dzięki.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy. Jeszcze przy okazji przypominam nasz adres mailowy, na który można do nas pisać. To jest moto@radiogdańsk.pl. Jeżeli państwo mają jakiś wyjątkowy samochód, którym chcieliby się pochwalić, to my z radością przyjedziemy, sprawdzimy, przetestujemy i oczywiście z państwem porozmawiamy.
I zdjęcia zrobimy też.
Bardzo chętnie.
Kto wie, czy pan Andrzej do tej kategorii naszej się nie załapie, bo coś tam ciekawego pan w garażu ma, nietypowego u siebie pewnie.
Mam.